jakiegoś czasu czytam księgę Ezechiela, proroka Ezechiela. Już kilka dni wcześniej natknąłem się na rozdział 18 tejże księgi i stwierdziłem, że jest to bardzo ważny rozdział w Biblii i jego treścią chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Chcesz żyć, czy wolisz umrzeć? Może tak szokująco brzmi troszkę ten tytuł, ale jeszcze raz powtórzę. Chcesz żyć, czy wolisz umrzeć? Tytuł kazania jest wyrazem, czy jakby sygnałem najważniejszego wyboru, jakiego każdy człowiek musi dokonać w swoim życiu. Pewnego dnia, wcześniej czy później. I za ten wybór człowiek bierze pełną odpowiedzialność, ponieważ to, co wybierze, będzie miało swoje wieczne konsekwencje. W 18 rozdziale Księgi Ezechiela chciałem, żebyśmy sobie otworzyli tę księgę i cały ten rozdział będziemy dzisiaj rozważać, ponieważ on zawiera bardzo ważne prawdy dla nas wszystkich. Pierwotnie oczywiście ten tekst był napisany do narodu izraelskiego, który był w pierwszych latach swojej niewoli w Babilonie, kiedy został zesłany do Babilonu. Akcja Księgi Ezechiela to lata gdzieś między 590 a 570 przed Chrystusem. To są wczesne właśnie lata pobytu Izraela w Babilonie. Pamiętamy może z Biblii, z historii, że były trzy fale uprowadzenia Izraelitów do Babilonu. Pierwsza fala to był 605 rok, kiedy to Nebukadnezar uprowadził część ludności. Wśród nich był Daniel, Szadrach, Meszach, Abednego, jego przyjaciele, którzy zostali wtedy uprowadzeni za pierwszym razem. Potem 597 rok, kiedy 10 tysięcy jeńców uprowadzonych zostało do niewoli w Babilonie, a wśród nich właśnie prorok Ezechiel, który zapisał te słowa, które będziemy dzisiaj czytać, słowa Boga samego. A w 586 roku, najtragiczniejsza data, Babilończycy przychodzą jeszcze raz do Jerozolimy, burzą, niszczą mury, podpalają pałace, równają z ziemią świętą świątynię Salomona i uprowadzają prawie resztę. Pozostało niewielu, którzy tam uprawiali pola i winnice. I rozdział 18, który dzisiaj będziemy czytać, jest napisany w Babilonie jeszcze przed zburzeniem Jerozolimy. W 18 rozdziale on się zaczyna tak dziwnie troszeczkę. Pan skierował do mnie słowo tej treści, pisze Ezechiel tam przebywając w Babilonie. Cóż to za przysłowie powtarzacie sobie o ziemi Izraela? Ojcowie jedli kwaśne grona, a ścierpły zęby synów. Takie przysłowie krążyło między ludźmi. Sens tego przysłowia polegał na tym, że ludzie czuli się niesprawiedliwi, że Bóg jest niesprawiedliwy. Bóg jest niesprawiedliwy. Powiada, nas ukarał za grzechy naszych ojców, naszych praojców, naszych poprzedników, a my tutaj trafiliśmy teraz do Babilonu, do niewoli. Tymczasem prawda była taka, że i ci, którzy zostali uprowadzeni do niewoli, dokładnie naśladowali grzechy swoich praojców. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. I tu będzie się przewijało w 18 rozdziale ten dyskurs pomiędzy ludźmi, którzy mówili tutaj, że Ty, Panie Boże, jesteś niesprawiedliwy. Ale Bóg mówi, ja jestem sprawiedliwy. I dzisiaj zobaczymy, na czym ta Boża sprawiedliwość polegała w kontekście tych pierwotnych odbiorców tego słowa. A więc, ponieważ oni sami kontynuowali bezbożność swoich ojców, dlatego spotkała ich ta kara i znaleźli się w niewoli w Babilonie. I werset 20 w 18 rozdziale jest odpowiedzią Boga na to pytanie, które stawiali ludzie. 20 werset, gdzie Bóg powiada wyraźnie: człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, a ojciec kary za winę syna. Sprawiedliwość posłuży sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. To jest Boża sprawiedliwość. Mamy w tym rozdziale, kiedy byśmy się przyjrzeli bliżej, nie czytaliśmy go w całości, bo będziemy czytać po fragmencie. Fragment po fragmencie. W tym rozdziale spotkamy dwie kategorie ludzi. Jeśli zwrócicie uwagę, tam jest mowa o sprawiedliwych. 5 razy, 5 werset, 9, 20, 24, 26, ale też jest mowa o bezbożnych, niesprawiedliwych, aż 7 razy. I kimże są ci sprawiedliwi? Przeczytajmy od 5 do 9 wersetu. Lecz ten, który jest sprawiedliwy, i Bóg tutaj opisuje, Bóg pokazuje im, na czym polega sprawiedliwość człowieka, jakimi oni powinni być, a nie byli, dlatego znaleźli się niewoli. Lecz ten, który jest sprawiedliwy, przestrzega prawa i sprawiedliwości, nie bierze udziału w ucztach ofiarnych na wzgórzach, nie kieruje modlitw do bożków w domu Izraela, nie kala żony swojego bliźniego, nie współżyje z żoną w czasie jej okresu, nie uciska żadnego człowieka, zwraca dłużnikowi to, co przyjął w zastaw, nie przejmuje bezprawnie niczyjego mienia, potrafi z głodnym podzielić się chlebem i służy okryciem temu, kto go nie ma. Nie pożycza na lichwę, nie bierze odsetek, powstrzymuje ręce od niegodziwości, kieruje się prawdą w sądzie między ludźmi, postępuje według moich ustaw i przestrzega moich zasad słuszności, chcąc w ten sposób działać zgodnie z prawdą. Ten jest sprawiedliwy i będzie żył na pewno, oświadcza Wszechmocny Pan. Piękny opis, konkretny opis tego, co człowiek powinien czynić zgodnie z wolą Bożą. To jest człowiek sprawiedliwy. I taki będzie żył na pewno, oświadcza Pan. A bezbożni, będziemy czytać, oni umrą. I to nie chodzi o fizyczną tylko śmierć. Chodzi o duchową śmierć, o to potępienie wieczne. Bo sprawiedliwi będą żyli na wieki. Bo sprawiedliwych należy królestwo, do sprawiedliwych należy królestwo niebios, a do bezbożnych będzie potępienie wieczne. I tutaj Pan Bóg bardzo ciekawe rzeczy powiada. Otóż tak jak powiedzieliśmy w 9 wersecie, kończąc tę sekwencję o sprawiedliwych, podkreśla Pan Bóg, że sprawiedliwy będzie żył na pewno. Ale potem od 10 do 13 wersetu pisze o tym, że ktoś może być sprawiedliwy, ale może mieć syna, który kiedy dorośnie, staje się niesprawiedliwy i bezbożny. Co wtedy z takim synem? Przeczytajmy od 10 do 13 wersetu. Lecz jeśli, tam mowa o tym sprawiedliwym wcześniej, jeśli spłodzisz syna niepowściągliwego, skorego nawet do przelewu krwi, który niestety popełnił jedną z tych złych rzeczy, mimo że on ich nie popełniał, to znaczy jeśli jego syn brał na wzgórzach udział w ucztach ofiarnych, kalał żonę swojego bliźniego, krzywdził ubogiego i potrzebującego, przejmował bezprawnie cudze mienie, nie zwracał zastawu, modlił się do bożków, czynił rzeczy obrzydliwe, pożyczał na lichwę, ściągał odsetki, to ten jego syn na pewno nie będzie żył. Za wszystkie te obrzydliwości poniesie śmierć i na niego samego spadnie wina za przelew jego krwi. Bolejemy czasem jako rodzice wierzący, kiedy czasem nasze dzieci dorastają I pewnego dnia mówią, ale tato, mamo, ale ja pójdę swoją drogą. Ja nie pójdę drogą, którą ty kroczysz. To jest wielki ból serca niejednego rodzica. Ale dzieci, kiedy dorastają, mają prawo wyboru. My się modlimy, my je wychowujemy. My o nie walczymy w modlitwach nieustannie, kiedy idą, jak powiadamy, w świat. I może być sprawiedliwy, a jego syn będzie niegodziwy. I Bóg powiada, umrze syn. Ten sprawiedliwy jego ojciec będzie żył, ale jego syn niegodziwy poniesie śmierć. Ale od 14 do 17 wersetu czytamy o innej sytuacji. Lecz jeśli on z kolei, czyli ten niesprawiedliwy, niegodziwy syn, który miał sprawiedliwego ojca, jeśli on z kolei spłodziłby syna, który przyglądając się wszystkim grzechom popełnionym przez ojca, sam się od nich odcina, to znaczy nie bierze udziału w ucztach ofiarnych na wzgórzach, nie kieruje modlitw do bożków domu Izraela, nie kala żony swojego bliźniego, nikogo nie krzywdzi, nie bierze w zastaw i nie przejmuje bezprawnie niczyjego mienia, udziela głodnemu chleba, a nagiemu okrycia, nie krzywdzi ubogich, nie pożycza na lichwę, ani nie ściąga odsetek, lecz przestrzega moich praw i trzyma się moich ustaw. Ten nie umrze za winę swojego ojca, ale na pewno będzie żył. Przykład człowieka, który miał bardzo niebogobojnego ojca, ale odciął się od grzechów swojego ojca. A nawiązał, można by powiedzieć, do bardzo dobrego przykładu swojego dziadka. Taki będzie żył, bo się odciął od grzechów swojego ojca. Ten będzie żył. 18 werset powiada, jego ojciec natomiast, czyli mowa o tym jego bezbożnym ojcu, który nie naśladował swojego ojca. Jego ojciec natomiast, ponieważ krzywdził, okradał brata, nie czynił nic dobrego dla swoich rodaków, umrze za swoją winę. Jak Bóg precyzyjnie tutaj pokazuje różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym. I 19 i 20 werset jeszcze raz czytamy. Wy jednak pytacie, dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? Otóż dlatego, że był posłuszny prawu, postępował sprawiedliwie, stosował wszystkie moje ustawy, więc będzie żył na pewno. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, a ojciec kary za winę syna. Sprawiedliwość posłuży sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Ale jest też powiedziane w 21 wersecie o jeszcze innym człowieku, który był bezbożny, żył bezbożnie, ale odwrócił się od swoich grzechów. Co z takim, który nabroił, który nagrzeszył w swoim życiu, ale pewnego dnia się odwrócił? Czytamy 21 i 22 werset. Jeśli jednak bezbożny odwróci się od wszystkich popełnionych przez siebie grzechów i będzie przestrzegał wszystkich moich ustaw, przestrzegał prawa i sprawiedliwości, to na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie się wspominało żadnych jego nieprawości. Będzie żył dlatego, że zaczął postępować sprawiedliwie. I w podobnym duchu 27 i 28 werset znowu Bóg powiada, a kiedy bezbożny odwróci się od swoich bezbożności i zacznie postępować w sposób prawy i sprawiedliwy, wówczas zachowa życie swojej duszy, bo opamiętał się, odwrócił się od wszystkich swych nieprawości. Będzie więc żył na pewno, nie umrze. Pamiętamy nasze życie sprzed nawrócenia? Pamiętacie, ile sobie nagrabiliśmy przed Bogiem? Ile rzeczy popełniliśmy, za które się wstydziliśmy, a jednak Bóg okazał swoją łaskę i pewnego dnia sprawił cud, że przyszedł do naszego życia i sprawił w nas cud nowego narodzenia, kiedy odwróciliśmy się od swoich grzechów. I co Bóg mówi? Ja nie będę już pamiętał tych twoich grzechów nigdy więcej. Bo co z grzechami się stało? Brat Michał Szlachetka nam przypomina, prawda? Ten lista tych naszych długów, naszych win została przybita gwoździami do krzyża. I Bóg powiada, załatwione, zapłacone, wykonało się. Już tamte rzeczy nigdy nie będą wspomniane. Ponieważ bezbożny, który odwróci się od grzechów, będzie żył na pewno. I to jest łaska, która nas wszystkich spotkała. Łaska, która nas wszystkich spotkała. Ale jeszcze mówi coś Pan Bóg w tej wypowiedzi w wersecie 24 i 26, gdzie czytamy o sprawiedliwym, który może tak jak na przykład ja byłem wychowywany w domu chrześcijańskim od dzieciństwa, co nie znaczy, że nie popełniałem żadnych grzechów, ale można powiedzieć, no tak prowadzony przez rodziców. Nawróciłem się dosyć wcześnie, w młodości. Chwała Bogu za to. Tak jak to Dawid mówił, prawda? Wspominał, mówi, ja takiego świadectwa jak wujek Robert nie mam. Ale chwała Bogu, że nie masz. Chwała Bogu, że nie zdążyłeś. Nie zdążyłaś nagrzeszyć. Ale co się dzieje ze sprawiedliwym, który pewnego dnia zacznie czynić rzeczy niegodziwe? Czytajmy werset 24. Z drugiej zaś strony, jeśli sprawiedliwy porzuci swą sprawiedliwość i zacznie postępować w sposób niegodziwy, tak obrzydliwie jak człowiek bezbożny, to czy taki ma żyć? Otóż nie będzie mu się wspominało czynów sprawiedliwych, lecz za swe wiarołomstwo i za swoje grzechy, które popełnił, umrze. Znamienne jest słowo wiarołomstwo, tak? Złamał swoją wiarę. Złamał swoją wiarę. Wyparł się swoich sprawiedliwych czynów. I 26, jeszcze raz Bóg mówi, gdy sprawiedliwy porzuci swą sprawiedliwość i zacznie postępować niegodziwie, to umrze z tego powodu. Umrze za niegodziwość, której się dopuszczał. Wielkie ostrzeżenie, bracia i siostry, dla nas. Szatan nie przestanie prowokować nas do tego, żebyśmy z tej drogi sprawiedliwości jednak zeszli. Żebyśmy się jednak wycofali. Żebyśmy jednak zboczyli z drogi. Ileż tekstów tutaj moglibyśmy przywoływać? Szatan nie ustanie. Chodzi jak lew ryczący. Po co? Żeby nas pochwycić. I niestety mamy takich braci, siostry, którzy kiedyś byli wspaniałymi wierzącymi. Wspominam swoich przyjaciół z młodości, którzy się nawracali razem ze mną. Służyliśmy Panu, jeździliśmy na obozy, śpiewaliśmy pieśni, byliśmy pełni ognia dla Pana. A potem słyszałem, Marek odszedł w świat. Janusz odszedł w świat. I serce boli do dzisiaj, kiedy wspominam tych młodych wtedy mężczyzn, dzisiaj mężczyzn, którzy są daleko od Boga. Danuta poszła w świat. Sprawiedliwy, który zacznie postępować niegodziwie, umrze z powodu swojego wiarołomstwa. Bardzo mi się podobało to, co Robert powiedział w swoim świadectwie, czy w rozmowie, kiedy rozmawialiśmy, ja nigdy już nie chciałbym wracać do tego, co było. I myślę, że każdy z nas, jako człowiek wierzący, musi ciągle i świadomy sposób powiedzieć, Boże, ja nigdy nie chciałbym, nie chciałabym z tej drogi z powrotem wrócić do świata, do życia w grzechu. Bo kto wróci, do grzechu, wróci do niegodziwości, umrze. Bóg jest sprawiedliwy. I zobaczcie, jak Bóg wyraźnie tutaj mówi o różnych życiowych sytuacjach. I 30 werset stanowi, początek tego wersetu stanowi konkluzję tego wywodu, które Bóg kierował do narodu izraelskiego. Tam do tych wygnańców w Babilonie. 800, prawie 1000 kilometrów od swojej ojczyzny. Na 70 lat zostali tam wygnani. Skoro 70 lat, to ilu nie wróciło? Ilu nie wróciło? Choć tęsknili, jak jeden z psalmów mówi, siedzimy, zawiesiliśmy nasze lutnie na brzozach i płaczemy za Jerozolimą, za świątynią, która została zburzona. Bóg mówi w 30 wersecie, otóż domu Izraela osądzę każdego według jego czynów, oświadcza Wszechmocny Pan. Opamiętajcie się i odwróćcie od wszystkich swych nieprawości. Dlaczego macie upaść przez swą własną winę? Taki jest Bóg, bracia i siostry. Bóg, który jest Bogiem sprawiedliwym. Osądzę każdego według jego czynów, mówi Bóg. Ale czy to jest wszystko, co Bóg mówił do narodu izraelskiego w tym rozdziale 18? Kiedy czytamy ten rozdział 18, zauważymy jeszcze jedno ważne słowo kluczowe, które w różnych synonimach jest tutaj wywołane. Na przykład słowo odwróci się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy jest słowo odwróci. Jeżeli bezbożny odwróci się od swoich grzechów. Albo w 14 wersecie czytaliśmy o tym synu, który miał bezbożnego ojca, ale on się odciął od grzechów swojego ojca. 28, 30 werset używa słowo opamiętać się. Przeto opamiętajcie się. Albo 31 werset, będziemy go czytać za chwilę, odrzuci od siebie, położy kres tym grzechom. Albo wręcz 32 werset mówi o nawróceniu. A więc zobaczcie, odwróci. To jest Boże oczekiwanie, żeby bezbożny, kiedy sobie uświadomi swój stan, żeby mógł wrócić, odwrócić się, nawrócić, odciąć, opamiętać, odrzucić od siebie grzechy, położyć kres takiemu bezbożnemu życiu. I ten rozdział jest tymi słowami naszpikowany. I Bóg pyta w 23 wersecie jeszcze raz. Jest to pytanie retoryczne, które Bóg stawia. I ono się dwa razy, właściwie jeden raz pojawia, a w 32 jest odpowiedź. Bóg pyta, czy zatem rzeczywiście zależy mi na śmierci bezbożnego, oświadcza Pan zastępów? Czy nie raczej na tym, by odwrócił się on od swoich postępków i żył? Jaka jest odpowiedź? Pytanie retoryczne, które zawiera w sobie odpowiedź. Bóg mówi, czy ja rzeczywiście mi zależy na śmierci bezbożnego? Bo Bóg tu mówi o swojej sprawiedliwości. Będziesz żył sprawiedliwie, będziesz żył na zawsze, na wieki, ale będziesz grzeszył, trwał w grzechu, umrzesz na wieki. Ale Bóg nie jest bezdusznym, prawda, bóstwem, które tylko mówi o karze i nic więcej. Bóg mówi o tym, czy ja mam naprawdę upodobanie, tak to w przekładzie poprzednim, czy zależy mi na śmierci bezbożnego? Czy nie raczej na tym, by odwrócił się od swoich postępków i żył? O to Bogu chodzi. Ja nie chcę śmierci bezbożnego. Ja chcę, żeby bezbożny odwrócił się od swoich postępków i żył. Bo Bóg nas stworzył po to, żebyśmy żyli z Nim na zawsze. Problem tylko polega, że to my podejmujemy decyzję. Człowiek podejmuje decyzję. Młodzi ludzie podejmują decyzję, wychowani czasem od szkółki. Dlatego modlimy się o te dzieci. One tam słyszą Ewangelię. One słyszą od was, rodziców. Módlmy się o nich, żeby pewnego dnia te dzieci jako dorośli nie powiedzieli, ale ja mam Pana Boga gdziekolwiek, gdzieś indziej i ja idę swoją drogą. Ja już nie chcę mieć z Bogiem nic
wspólnego.
Nie dopuść do tego, Boże.
I druga część 30 wersetu i 31, to jest to ważne, co Bóg tutaj mówi. Opamiętajcie się i odwróćcie się od wszystkich swoich nieprawości. To jest Boże oczekiwanie. To jest Boże pragnienie, które Bóg kierował do swojego grzesznego narodu. Opamiętajcie się i odwróćcie od swych nieprawości. Dlaczego macie upaść przez swą własną, podkreślam, własną winę? I dalej 31 werset. Bóg mówi, odrzućcie od siebie wszystkie swe nieprawości. Połóżcie kres swym niegodziwym czynom. I jeszcze jedno wskazanie Boże. Starajcie się o nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać domu Izraela?
Czujecie serce Boga? Boga sprawiedliwego, ale Boga, który nawoływał swój grzeszny naród tam w Babilonie, aby oni odwracali się od swoich grzechów. A odwróci ich los. I Bóg tu wyraźnie mówi, opamiętajcie się, odwróćcie się od nieprawości. Zachęca, by położyli kres tym grzesznym czynom i niegodziwym czynom. I piękna fraza, starajcie się o nowe serce i nowego ducha. Od razu przypomina nam się Dawid z psalmu 51, czyż nie? Popełnił wielkie grzechy. Cudzołożył z żoną swojego najlepszego, jednego z najlepszych, najwierniejszych wojowników. Doprowadził do jego śmierci na polu bitwy. I kiedy sobie uświadomił swoją niegodziwość, co powiedział Bogu w pokutnej modlitwie? Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Serce czyste, prawego ducha odnów. Prawego ducha odnów we mnie. Tak zachowuje się ktoś, kto szuka ratunku, kto odwraca się, kto kładzie kres swoim niegodziwym czynom, bo Dawid postawił kres swoim niegodziwym czynom. Pokutował do szpiku kości i Bóg mu przebaczył. Zapłacił cenę za swoją niegodziwość, ale Bóg mu przebaczył i Dawid na wieki wieków pozostanie człowiekiem według Bożego serca. I każdy z nas, kiedy nagrzeszy mniej czy więcej, czy popełni błąd, czy gdzieś zboczy, choćby na chwilę, ma szansę tym niegodziwym czynom położyć kres. Starać się o nowe serce i nowego ducha. Dlaczego Bóg mówi, opamiętajcie się, szukajcie nowego ducha, starajcie się o nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać? I tam jeszcze Bóg dodaje ważne słowo, 32 werset. Gdyż nie zależy mi na śmierci śmiertelnych czy bezbożników, oświadcza wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc i żyjcie. Zobaczcie, jaki głęboki rozdział. Jaki ważny rozdział w Biblii. Jakie ten rozdział niesie ważne przesłanie dla nas, bracia i siostry. Po pierwsze, Biblia nam tutaj mówi, że każdy odpowiada przed Bogiem za własne decyzje dotyczące swojego życia. Jakie to życie będzie? Czy to będzie życie według Bożych standardów, czy własnych standardów? Każdy z nas podejmuje i odpowiada przed Bogiem za taką decyzję. Bo jeśli żyjemy bogobojnie i sprawiedliwie, Bóg mówi, będziecie żyć wiecznie. I to jest przepiękna obietnica. Będziesz żył wiecznie, bo kierujesz się prawem moim, moją sprawiedliwością, moimi przykazaniami. Ale jeśli żyjesz bezbożnie i niegodziwie, to musisz wiedzieć, że czeka cię wieczna śmierć. A więc każdy człowiek odpowie za własne grzechy. To, co było tym dylematem, z którym się zmagali ludzie tam w Babilonie. Panie, dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? Otóż dlatego, że był posłuszny prawu, Bóg powiada. Każdy za samego. Ojciec odpowie za siebie. Syn odpowie za siebie. Matka odpowie za siebie. Córka odpowie za siebie. I musimy mieć świadomość, bo my nieraz też ulegamy takim, niektórzy ludzie, tacy religijni, powiadają, no ale, ale babci mają wierzącą, ale rodziców mam wierzących, no to Pan Bóg jakoś to weźmie pod uwagę. Jak jeden z wiceprezydentów, kiedyś to wspomniałem przy kazaniu, Doyle, powiedział w czasie kampanii, zapytano go, jak swoją wiarą. No bo tam w Ameryce to pytają o takie rzeczy, nie? Jak tam, czy jesteś chrześcijaninem, czy twoja wiara jest? On mówi, moja żona wierzy za nas dwoje. Czy będziesz zbawiony z powodu wiary twojej żony? Jeśli żyjesz niegodziwie? Nie oszukujmy się. Każdy odpowie za własne grzechy, a nie za grzechy swoich synów, ojców, matek, sióstr. I apostoł Paweł w Rzymian 14:12, to już Nowy Testament, to już nas dotyczy, nie ich w Babilonie tam. Apostoł Paweł mówi, każdy z nas, pamiętacie to, każdy z nas za samego siebie zda sprawę przed Bogiem. Każdy z nas za samego siebie, żeby nam to nigdy nie umknęło, że moja babcia, no ale tata mój był pastorem, może ktoś powie, tak? A co z tego? Są niestety i dzieci pastorów, które obierają drogę bez Boga i to jest ból i to jest coś, co przeżywał Samuel, pamiętacie? Na przykład. Pan Bóg nie chce śmierci bezbożnego i to jest wielkie przesłanie, które przypominamy sobie ze słowa. I również w drugim liście Piotra, apostoł Piotr w 3 rozdziale i w 9 wierszu mówi do nas, ludzi Nowego Przymierza, to samo. Bóg nie chce, aby ktoś zginął, pisze Piotr. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali, tak? Tak napisał Piotr w swoim liście z natchnienia Pana. A w 1 Tymoteusza 2,4 Paweł pisze podobne słowa z natchnienia ducha. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Znamy te teksty? Bóg jest taki sam. Sprawiedliwy, ale ciągle oczekujący na nawrócenie każdego bezbożnego człowieka. Bo nie chce śmierci grzesznika. Ale chcę, żebyśmy się wszyscy opamiętali i doszli do poznania prawdy. A więc każdy ma szansę. I to jest kolejny wniosek, który możemy wyciągnąć z tego fragmentu. Każdy z nas ma szansę przerwać łańcuch bezbożności w swojej rodzinie. Są wśród nas tacy, którzy byliście pierwszą osobą w swojej rodzinie. Osobą prawdziwie wierzącą. I już swoje dzieci teraz wychowujesz w innym zupełnie klimacie. Już one będą próbowały naśladować twoją wiarę, jeśli ona będzie szczera i żywa. Możesz przerwać. Tak jak czytaliśmy o tym synu tego niegodziwego człowieka, który odciął się od swojego ojca. Możesz odciąć się od swoich dziadków i rodziców, nie w sensie zerwać relacje, rozumiecie, o co mi chodzi, ale odciąć się od takiego bezbożnego życia. Ja nie będę tak żył. Ja nie będę tak żył. Ja chcę żyć zgodnie z wolą mojego Pana. I czy to się wam podoba, czy nie, czy mnie za to kochacie, czy znienawidzicie, ja wybieram życie z moim Panem. Nie jest łatwo przerwać taki łańcuch, ale to jest dla mojego zbawienia i dla zbawienia naszych następnych pokoleń, naszych dzieci, naszych wnuków. I jeszcze jedna rzecz. Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć, nigdy nie wracaj do życia w niegodziwości i grzechu. Kiedy już stanąłeś czy stanęłaś na drodze Bożej, nigdy nie wracaj. I módl się o to, żeby nigdy nie wrócić z powrotem do starego życia. Tego Bóg pragnie. Bóg nie chce śmierci bezbożnego człowieka. A więc tak jak tu mówił Pan, zakończę takim słowem. Nawróćcie się więc i żyjcie. Nawróćcie się i żyjcie. Amen.